NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie w Pick Six. Przerwa międzyrozgrywkowa nareszcie dobiegła końca, a więc dzisiaj oprócz podsumowania ostatnich wydarzeń, także zapowiedź spotkania, które otworzy nam sezon 2016-17, a więc przebudowanych Denver Broncos, chyba równie silną jak w poprzednim sezonie Carolina Panthers. O tym jednak później, zaczynamy w pierwszej części od ostatnich wydarzeń z NFL. Będzie dzisiaj z nami Łukasz Dudka i Witold Cebulewski. Zaczynamy najpierw z Łukaszem Dudką. Cześć Łukasz.
Cześć, witam.
Łukasz, przed dosłownie chwilą dostaliśmy informację o tym, że Teddy Bridgewater prawdopodobnie nie wystąpi w sezonie 2016-17. Prawdopodobnie kontuzja kolana. Trener Zimmer na konferencji prasowej powiedział, że szczegółów dowiemy się w najbliższym czasie, ale jednak jest to związane z kolanem. Jeżeli jest to związane z kolanem i on się nabawił tej kontuzji nie po jakimś upadku czy zderzeniu z innym zawodnikiem, a po prostu tak samoczynnie, więc raczej będzie to coś poważnego i stąd pytanie, jak to zmienia teraz siłę ekipy Vikings na starcie sezonu, bo to już ostatni gwizdek, a zostali bez pierwszego QB.
Właśnie jest to katastrofalna wiadomość dla Vikingów, bo na tym etapie trudno będzie przygotować do gry na odpowiednim poziomie kogokolwiek. Josh Hill bodajże w tej chwili jest zmiennikiem Minnesota Vikings, ale od razu wszyscy rozpoczęli spekulacje na temat tego, kto zastąpi tego Bridgewatera. Bridgewater nie zachwycał, ale w Minnesocie mieli oni naprawdę bardzo wysokie mniemanie i miał być to taki prospekt, który jeżeli nie w tym sezonie, to w najbliższych kilku latach powinien zacząć grać coraz lepiej, powinien pociągnąć za sobą ofensywę Minnesota Vikings, która do tej pory opierała się tylko i wyłącznie przecież na Adrianie Petersonie. Z mojego punktu widzenia, bardzo ciekawy jest fakt, jak strata tego Bridgewatera odbije się na pozostałych zawodnikach. Wydaje mi się, że Adrian Peterson będzie eksploatowany jeszcze bardziej niż do tej pory się tego mogliśmy spodziewać, że będzie odpowiedzialny za grubo powyżej 50% całej produkcji ofensywnej Minnesota Vikings, ale na pewno będzie to spory cios wszystkich wide receiverów i tight endów Minnesota Vikings, którzy na pewno będą musieli dopasować się do stylu gry kogoś, kto tego Bridgewatera będzie musiał zastąpić.
No pewnie w najbliższych dniach dowiemy się, co to będzie za nazwisko, bo raczej to nie będzie ten Hill, o którym wcześniej wspominałeś. Nazwiska są bardzo różne ja przynajmniej bardzo bym chciał, żeby to był Zach Mattenberger, do którego mam sympatię jeszcze z ligi NCAA. No ale wspomina się też o Brandonie Widenie, o Sanchezie, którego Dallas Cowboys ma podobno chrapkę, a dość go mają Denver Broncos, więc jakieś opcje są, ale raczej w marnej perspektywie to stawia receiverów w Minnesota Vikings.
Ofensywnym koordynatorem Minnesoty jest bardzo chwalony i renomowany trener, North Turner, którego większość z Was chyba najbardziej kojarzy z tego, że był głównym szkoleniowcem w San Diego Chargers przez długi okres czasu. W Minnesocie już pracuje przez ładnych parę lat i pracował m.in. z Christianem Ponderem, pracował m.in. z Mattem Castellem. Są to wszystko zawodnicy, którzy w tej chwili są dostępni na rynku wolnych agentów, po których Vikings mogą sięgnąć i których będzie im stosunkowo łatwo zainstalować w tym systemie. Rex Grossman, taki nie pierwszej młodości już rozgrywający, jest również dostępny do wzięcia w zasadzie w każdej chwili i tych bardziej doświadczonych rozgrywających będzie łatwiej zainstalować w tym systemie ofensywnym, bo oni niejedno widzieli, nie z jednego ofensywnego pieca już jedli chleb, więc będzie im o tyle łatwiej.
Tim Tebow chyba już nie jest dostępny.
Bo to jest bardzo ciekawa informacja. Dzisiaj miał tryout, dzisiaj miał taką pokazową sesję treningową dla drużyn Major League Baseball. Tebow już chyba poddał się, pogodził się z tym, że nie będzie nigdy zawodowym futbolistą, ale chce spróbować swoich sił w baseballu. Podobno tą jego pokazową sesję treningową oglądali skauci z 27-30 drużyn w Major League Baseball. I pierwsze opinie są bardzo mieszane. Jest to bardzo interesująca sytuacja dla mnie. Część z nich stwierdziła, że Tebow wygląda jak aktor, który zawsze chce wyglądać jak zawodnik MLB, ale podobno były też takie wypowiedzi, które mówiły, że Tebow ma tak często dużo talentu, żeby ktoś dał mu jakąś szansę i może nie wziąć go do pierwszego składu od razu, ale umieścić go w jakiejś rozwojowej lidze i kto wie, no, za dwa, taki bardziej oszukowany diament wprowadzić do Major League Baseball. Jestem ciekawy, kiedy w końcu Tivo się podda i skoncentruje się na komentowaniu meczu, bo to chyba idzie mu najlepiej.
Okej, ale jeszcze wracając do poważnego sportu i tematu, o którym rozmawialiśmy, no to też teraz nasuwa się od razu temat, skoro tymi nazwiskami żonglowaliśmy, ale to są już, no nie oszukujmy się, raczej nie są to nazwiska, które elektryzują kibiców, no to Ryan Fitzpatrick elektryzował tych kibiców i miał szansę na właśnie teraz, żeby podpisać intratny kontrakt, tak samo Nick Foles. Jak bardzo tracili oni w tym momencie, że jednak podpisali ten tydzień czy dwa tygodnie wcześniej przed tą kontuzją kontrakt z swoimi ekipami? Dużo? Ile milionów? Jak myślisz?
Na pewno kilka milionów rocznie. Fitzpatrick gra w tej chwili za 11 milionów dolarów. Jednoroczny kontrakt. Wydaje mi się, że ani w Minnesocie, ani w Dallas nie dostałby dłuższego kontraktu niż ten jeden rok. I szczerze mówiąc, trudno mi się wypowiadać w tej chwili, bo nie wiem, ile pieniędzy do wydania w salary cap mają Vikings i Dallas Cowboys. A więc Fitzpatrick tak wiele finansowo nie stracił, ale już sam fakt, że miałby inne oferty na stole, byłby doskonałą kartą przetargową w negocjacjach New York Jets. Kto wie, czy nie byłby w stanie wyciągnąć od zielonych albo dodatkowego kontraktowego roku, albo przynajmniej kilku dodatkowych milionów dolarów w sezonie 2016.
No tak, jakby może Jets się troszkę bardziej obawiali tego, że Ryan ma jednak inne opcje i może ich opuścić i że oni zostaną z Geno Smithem, no to może rzeczywiście dołożyliby jeszcze trochę z tej sakiewki i podpisałby lepszy kontrakt. Ale tak samo Nick Foles teraz jest w Kansas City Chiefs i on tam nie ma szans na grę, bo wiadomo, że kto będzie pierwszym rozgrywającym, Smith tam nie da się wykurzyć z pozycji pierwszego rozgrywającego. A tutaj miałby szansę grać i znowu miałby szansę zrobić coś, czym zszokował Philadelphia Eagles podczas no, tych jego pierwszych początków, kiedy wskoczył do składu, no i naprawdę prezentował się wyśmienicie.
No i Foles rzeczywiście stracił kupę pieniędzy i stracił okazję na to, żeby pokazać swoje umiejętności, bo tutaj no, byłby chyba najlepszym nazwiskiem, najgorętszym nazwiskiem na tej giełdzie rezerwowych rozgrywających. A Brandon Hoyer, który trafił do Chicago, również nie wiem, czy nie za szybko zdecydował się podpisać z kimś kontrakt, bo w tej chwili miałby szansę, może nie tyle na jakieś kolosalne pieniądze, co na szansę pokazania swoich umiejętności.
Szansy pokazania swoich umiejętności przynajmniej w pierwszych dniach, pierwszych tygodniach sezonu regularnego nie będzie miała gwiazda Cowboys, Tony Romo. Nabawił się kontuzji i w pierwszych spotkaniach rozgrywający będzie Dak Prescott. Łukasz, zaskoczony jesteś tym, że... Znaczy zaskoczony, w sumie mogliśmy się spodziewać, że Tony Romo to nie jest taki quarterback, który ma stalowe, może nie stalowe nerwy, ale że jest ze stali w tym
stalowe
sensie.
Stalowe kości na właśnie, pewno.
Dokładnie, ale wydaje się, że jednak w tym sezonie akurat mają alternatywę i ta strata nie będzie tak odczuwalna jak jeszcze rok temu.
Ja jeszcze nie namaszczam Daka Prescotta na nowego króla Dallas Cowboys, bo no, historia NFL zna bardzo wiele przypadków rozgrywających, którzy fenomenalnie radzili sobie w sezonie zasadniczym, w sezonie przygotowawczym, a później, kiedy przychodziło przysłowiowe co do czego, zaczynali grać odrobinę gorzej. Wszyscy tutaj podkreślają, że tym zawodnikom, którzy pojawiają się znikąd, na początku jest dużo łatwiej, bo defensywni koordynatorzy, którzy przygotowują się do meczu przeciwko nim, nie mają jeszcze wystarczająco dużo materiałów, żeby przeanalizować ich styl gry, żeby przeanalizować ich tendencje, żeby przeanalizować ich i wyszukać ich słabe strony. Dak Prescott z pewnością to wykorzysta na początku, przynajmniej powinien to wykorzystać. Powinien spisywać się bardzo, bardzo dobrze. Później, w drugiej połowie sezonu będzie mu odpowiednio gorzej, kiedy poprzeczka przez przeciwników będzie zawieszana odpowiednio wyżej. Bardzo ciekawa jest sytuacja z Tonym Romo. Tony Romo jest...
Właśnie teraz jeszcze wrzucę ci jeden punkt do dyskusji, bo właśnie zastanawiałem się, jaki sens był wstawiania Tonego Romo w takim momencie przygotowań. Przecież pamiętam w poprzednim sezonie, może jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale wydaje mi się, że on praktycznie nie wychodził w żadnym spotkaniu. Dez Bryant podobnie. A teraz widzimy jakieś inne, niby ten sam trener, ten sam sztab, a inne podejście do pre-season, no i płacą teraz tego wysokie koszty.
Ja nie widzę tego aż w tak drastyczny sposób, bo
Ale widziałeś Arona Rodgersa, widziałeś Arona Rodgersa w preseason? Ja nie.
No, McCarthy nauczony doświadczeniem poprzedniego sezonu, kiedy stracił Jordiego Nelsona, uważa i dmucha na zimne. A na przykład kilku trenerów w meczach konkretnie przeciwko Seattle Seahawks zdecydowało się nie wystawiać swoich rozgrywających. W drugim tygodniu preseason bodajże, wtedy Bridgewater w ogóle nie pojawił się na boisku. I przeciwko tym najbardziej agresywnym formacjom defensywnym trenerzy stawiają się dwa czy nawet trzy razy, zanim zdecydują się wystawić swoich najlepszych zawodników, szczególnie weteranów, którym te mecze preseason są tak naprawdę średnio potrzebne. Z drugiej jednak strony, no trudno trzymać tych zawodników w jakiejś tam otoczce, w jakiejś piance ochronnej przez cały miesiąc i dobrze byłoby sprawdzić, jak sprawują się, jak wyglądają w tych naprawdę bojowych warunkach, sprawdzić, jak wygląda ich chemia ze skrzydłowymi, jak przekazują piłkę swoim running backom. No trzeba ich puścić na boisko i nie można całkowicie zrezygnować z PC.
No mówię, tak jak był okres, kiedy chwaliliśmy Dallas Cowboys za no, świetną grę w preseason, chociaż mówi, że ona tak dokładnie się nie przekłada, no ale jednak poznaliśmy trochę wartość tych zmienników Dallas Cowboys, no to teraz w poprzednim tygodniu poznaliśmy też wartość Ezekiela Elliota i okazało się, że no, ma te swoje papiery i będzie się sprawdzał, jednak nie o jego wynikach sportowych chciałbym porozmawiać, a o tym, co się wydarzyło jeszcze przed spotkaniem, bo podobno, nie wiem kto go złapał na tym, ale podobno widziano zawodnika Ohio State w sklepie z marihuaną. Tam oczywiście marihuana jest dozwolona i to nie jest jakieś przestępstwo, ale w lidze NFL jest ona zabroniona i jeżeli okaże się, że nie wiem kiedy teraz te badania będą, no ale wydaje mi się, że on raczej nie kupował dla rodziców tej trawki, więc jeżeli okaże się, że on jest pod wpływem, no to pewnie czeka go zawieszenie. A Dallas Cowboys nauczeni tym, jak pozyskali w drafcie Randy Gregorego, który już jest właśnie zawieszony za trawkę, no jednak spadli, kurczę, troszkę na ten sam grunt, tak jakby niczego się nie nauczyli. Czwarty numer i wyłączony z kilku spotkań, no brzmi groźnie. O czym, jak to widzisz w ogóle swoją perspektywą i co może o tym mówi się w Stanach, bo może tak oficjalnie o tym też się nie wspomina, ale może jest jakiś inny wątek tej historii.
Pojawił się rzeczywiście Ezekiel Elliott w sklepie z marihuaną. Przypomnijmy, w dwóch Stanach, Colorado i w stanie Washington, tam gdzie właśnie grają Seattle Seahawks, można legalnie kupić marihuanę do prywatnego użytku. I Elliott, wydaje mi się, zrobił sobie taką wycieczkę. On sam twierdzi, że nic nie kupował, że trawy żadnej nie pali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę jakieś sprawy mają, dowiemy się za jakiś czas, kiedy na jaw wyjdą wyniki jego kontroli antydopingowych. Miejmy nadzieję, że gość ma głowę na karku i że owszem, obejrzał sam sklep, jak to wygląda z bliska, no ale że przynajmniej na czas trwania sezonu zasadniczego będzie w stanie się powstrzymać chociaż trochę. Z drugiej jednak strony, no co jak to, ale marihuana wśród zawodników grających w futbol no jest powszechnym towarem i tutaj jakoś nie liczę na jakąś dodatkową dawkę inteligencji, która by powstrzymywała Ezekiela Elliota przed paleniem.
No to skoro jest to właśnie mówię w tych Stanach narkotyk dozwolony, no to może powinniśmy też się zastanowić nad tym, czy jednak liga nie powinna tego zakazu jakoś zdjąć, bo sami wiemy, oglądaliśmy wiele różnych seriali, chociażby serial Gracze, który pokazuje teraz HBO. Będzie też kolejny sezon, też już o tym wiemy oficjalnie, ale wracając do tematu, to jest powszechny specyfik wśród zawodników. Czy może nie warto byłoby jednak ten specyfik wykreślić z tej listy substancji zakazanych? Jak uważasz? Mówi się o tym wtedy
Trafiłeś, Karol, samo sedno. Jest to taka kość niezgody między zawodnikami a właścicielami klubów i na pewno przy okazji negocjacji kolejnego CBA będzie spora dyskusja na ten temat. Zawodnicy bardzo by chcieli, żeby trawka została dozwolona. Z kolei właściciele drużyn chcieliby coś zamiast wynegocjować dla siebie. Jest to coś, na czym zależy bardzo jednej stronie, więc trzeba to będzie czym się kupić. Pytanie tylko czym, pytanie tylko jak wiele zawodnicy i związek zawodowy będą chcieli oddać. Tutaj jest kilka argumentów za legalizacją marihuany, przynajmniej za zdjęciem jej, tak jak powiedziałeś, z tej listy zabronionych substancji. Przede wszystkim dlatego, że jest już w tej chwili legalna w dwóch stanach, w których co gorsza są już dwie drużyny NFL, więc ktoś, kto mieszka w Seattle, gra w Seattle Seahawks, mimo tego, że w tym stanie legalne jest korzystanie z marihuany, nie może sobie zapalić przysłowiowego skręta. Ktoś, kto gra w Denver Broncos, mimo tego, że w Colorado wszyscy mogą, on nie może, zabranie mu tego pracodawca, więc jest to no, teoretycznie podstawa do tego, żeby wytoczyć kiedyś w przyszłości lice NFL jakiś proces prawny. Tutaj w Ameryce ludzie się skarżą o dużo bardziej błahe powody niż tego typu właśnie restrykcje. To po pierwsze. Po drugie, coraz więcej osób twierdzi, że palenie trawy pozwala łatwiej radzić sobie z bólem i z terapią usiężającą ból, taki chroniczny ból w przypadku concussions między innymi. I no, w tej chwili związek zawodowy opłaca przynajmniej kilka takich badań, które mają potwierdzić to, że ta medyczna marihuana może mieć zbawienny wpływ na zdrowie zawodników. I na ten argument lidze NFL będzie już trudno odwrócić głowę i nie wziąć go pod uwagę.
Okej, to teraz też porozmawiamy o bardzo istotnym temacie, czyli temat Joey Bosy. Jednak przeciągnął linę na swoją stronę, dostał wysoki kontrakt, czyli 25,8 miliona warty, wszystko oczywiście gwarantowane, plus 17 milionów za podpisanie kontraktu. Wielu się zastanawia, bo z jednej strony gratulacje, że jednak strony doszły do porozumienia, ale z drugiej strony, czy pierwszoroczniak może aż tak bardzo wpływać na decyzję Chargers? Oni postawieni zostali pod ścianą, bo mogli stracić ten swój pick. Dostał bardzo duże pieniądze, ale jednak trochę to chyba źle świadczy ekipy. Jak ty sądzisz?
W moim odczuciu wina leży po stronie San Diego Chargers. Oni powinni podejść do sprawy bardziej profesjonalnie, nie przenosić negocjacji do mediów. To już jest kardynalny człowiek, to na pewno odbije się dużym piętnem w kolejnych latach.
Te wymiany oświadczeń to też było takie no dziecinne.
Absolutnie. No i w końcu to oni mrugnęli i to oni przegrali ten cały proces negocjacji, bo w zasadzie Joey Bosa dostał wszystko, czego chciał. Owszem, jest w tym kontrakcie zapis o offsecie, czyli jeżeli Bosa okaże się niewypałem, jeżeli Bosa trafi do jakiejś innej drużyny, to Chargers będą mogli jak gdyby dostać kredyt w salary cap za pieniądze, które wypłacili mu w postaci tego bonusa za podpisanie kontraktu. Ale Bosa jest na tyle dobrym zawodnikiem i zawodnikiem, który ma, wydaje mi się, na tyle solidnie głowę umieszczoną na karku, że jest to minimalne ryzyko dla San Diego Chargers.
Nie, to jasne. Jest to sprawa, tylko teraz właśnie chodzi mi o to, że po prostu Joey Bosa tak mocno przeciągał linę, że aż w pewnym momencie Chargers nie mieli innego wyjścia, no i zgodzili się na wszystko, co on praktycznie chciał, chociaż sami mówili, że jednak kolejna oferta będzie dużo niższa, jednak okazuje się, że między Bogiem a prawdą okazało się, że jednak to Bosa wyszedł na tym tak jak chciał. Ale mówię w kontekście tego, jak może wyglądać przyszłoroczny draft, że zawodnicy też będą przeciągać linę i będą chcieli wysoki kontraktów, kluby będą ulegać, a koniec końców i tak umowę podpiszą, więc to taka jest nauczka.
Teraz, no ten CBA, ta umowa, to której ciągle wracam, między zawodnikami a klubami, w zasadzie reguluje wszystkie warunki kontraktu i tak naprawdę kłócić się tam nie ma o co. I ta sytuacja jest między Joey Bosą i Chargers jest o tyle dziwna, że strony powinny się dogadać błyskawicznie. Większość drużyn, moi Chicago Bears, 3 dni są w stanie po drafcie podpisać wszystkie 7 kontraktów z nowymi wybranymi zawodnikami. Tak dzieje się od lat. Na niego Chargers to naprawdę wyjątek od reguły i Chargers, powtórzę po raz kolejny, bardzo pogorszyli swoją pozycję przetargową w negocjacjach, które ten sam menedżer generalny będzie musiał prowadzić za rok, 2-3 lata. Zależy się od tego, jak długo utrzyma się na swoim stanowisku.
Pozycję przetargową mają też bardzo nisko Cleveland Browns. I tam wrócił teraz po przerwie, urlopie od gry w futbol Josh Gordon. Wydawało się, przynajmniej ja tak do tego podchodziłem, pamiętając poprzednie występy, kiedy zawodnik grał w drużynie z Cleveland. Wydawało mi się, że to będzie silne wzmocnienie, że jednak będzie takim, jeżeli nie pierwszym, to drugim receiverem, który będzie jednak tą presję defensorów wiązał, a tu się okazuje, że jednak Browns chcą się pozbyć zawodnika i zainteresowanie podobno też jest niezłe, ale Browns są piki i z tym już jest problem. Jak widzisz w ogóle całą tą sytuację z Joshem Gordonem?
No, tak jak mówiliśmy już kilka tygodni temu, w Cleveland jest bardzo duża konkurencja na pozycji wide receivera. To nie jest tak, że w Cleveland nie miał kto łapać piłek już rok temu. Dodatkowo wzmocnili się na tej pozycji bardzo solidnie w tegorocznym drafcie. Dostali jeszcze Gordona, mają Terrella Pryora, nad którym pracują, więc no, tych gęb do wykarmienia jest bardzo wiele. A z drugiej strony Josh Gordon jest zawodnik, o którym się no, sporo tutaj mówi. No, kilka lat temu, przypomnijmy, wyskoczył z ligą i mając nikogo na pozycji quarterbacka, był w stanie zakończyć sezon z najwyższą zdobyczą yardową w całej lidze NFL, więc o Joshu Gordonie ciągle...
No mówiono, że... mówiono przecież, że to jest ta sama półka co Megatron.
No właśnie i na to się wszystko zapobierało. No niestety, Gordon ma no, nierówno pod sufitem. Teraz ma dodatkowy problem, bo nie będzie mógł występować w czterech pierwszych tygodniach gry, więc trudno będzie jakiemuś kontrahentowi, jakiemuś partnerowi do przysłowiowego trade'u zaprezentować jego umiejętności. Dodatkowo jest kilka jeszcze innych znaków zapytania. Nie wiadomo, w jakiej formie tak naprawdę jest Josh Gordon, więc jest to taka przeciwwaga. Z jednej strony mamy jego dokonania z przeszłości, świetne nazwisko, z drugiej strony bardzo wiele znaków zapytania. I jeżeli Brown znaleźliby kogoś, kto dałby im jakąkolwiek rundę draftu, przyszłorocznego draftu, myślę, że pozbyliby się Josha Gordona no, bez wrażenia.
No, w zupełności się z tobą zgadzam. O czym jeszcze Stany, Łukasz, mówiły w tym tygodniu?
No przede wszystkim o kolonii Koperniku. No, to jest temat, który wyskoczył znikąd i w zasadzie zdominował wszystkie doniesienia prasowe dotyczące NFL.
Dzisiaj mi taka wrzutka... Sorry, że ci przerwam, ale dzisiaj taka wrzutka mi się pojawiła, że jednak, chociaż media bardzo rozbudziły temat, to okazuje się, że jednak to jest jak naturalne, bo Colin Kaepernick nie zgadza się z obecną polityką Stanów Zjednoczonych, przeszedł na islam i że samo zachowanie wydaje się dla niego naturalne.
No, Kaepernick ma problem przede wszystkim z samym sobą. Tak mi się wydaje, od wielu lat, bo kiedy no, został posadzony na ławie w San Francisco, to wszyscy mówili o tym, że ma problem w szatni, że w zasadzie nie ma kumpli wewnątrz drużyny, że jest, no, niestety nie chcę powiedzieć indywidualistą, bo byłoby to wyróżnienie w stronę Colina Kaepernicka, ale taki trochę zadufanym w sobie graczem, który no, naprawdę nie ma z kim nawet pogadać w szatni, który ma kiepskie stosunki z partnerami z drużyny, kiepskie stosunki z trenerami, tak naprawdę no, nie wiadomo do czego go przykleić. Z drugiej strony no, zarabia bardzo duże pieniądze, no, w tym sezonie to będzie bodajże 11 milionów dolarów. Kaepernick
tyle samo, co przypomnijmy, tyle samo otrzyma Ryan Fitzpatrick.
No właśnie, który zaliczył w zeszłym roku fenomenalny sezon.
Dokładnie.
W New York Jets. No i teraz nie wiadomo, co zrobić z takim Kaepernickiem, który chciał już odejść publicznie, któremu no, nie układało się chyba nigdy z Chipem Kelly, bo ani jeden, ani drugi nigdy nie wypowiadali się o sobie w jakichś no, wielkich superlatywach. No i teraz dochodzi jeszcze ten problem, wydaje mi się, wymyślony przez Kaepernicka trochę na siłę, żeby zacząć o nim mówić i żeby wymusić na San Francisco 49ers wyrzucenie go ze składu. Kaepernick już przez dwa tygodnie ostentacyjnie nie wstaje podczas grania hymnu amerykańskiego. W końcu ktoś po ostatnim meczu, w którym Kaepernick nawet nie powąchał piłki, zapytał go o co chodzi, dlaczego Colin nie wstajesz i nie honorujesz flagi Stanów Zjednoczonych i nie oddajesz nawet tej czci podczas grania hymnu. No i Kaepernick wtedy zaczął swoją wypowiedź o tym, że nie będzie honorował kraju, nie będzie oddawał hołdu symbolom kraju, który ciemięży mniejszości etniczne, przede wszystkim czarnoskóry. No i zaczęło się. Gdzie ucho przyłożysz, Karol, tam słyszysz inne wypowiedzi. Jedni twierdzą, że Kaepernick ma prawo wyrażać swoją opinię na jakikolwiek temat w jakikolwiek sposób. Inni mówią, że no, jeżeli nie oddaje hołdu fladze i hymnowi, to tak naprawdę znieważa wszystkich, którzy tutaj w tym kraju mieszkają i powinien sobie znaleźć inny, lepszy kraj do mieszkania. Opinie są no, diametralnie różne, są skrajne. Nie ulega wątpliwości, że 49ers mają w tej chwili kolosalny problem. Nie wiadomo, co z Kaepernickiem zrobić. może znajdzie się na niego chętny, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ten rynek na rozgrywających znowu zaczyna się pojawiać, znowu zaczyna się robić gorący. Być może zdecydują się Kopernika na siłę położyć na lodzie, tak w cudzysłowie, czyli nie pozwolić mu grać, żeby uniknąć jakiejkolwiek kontuzji, która w zasadzie utrzymałaby go w składzie na następny jeszcze sezon i zmusiła 49ers do wypłacenia jakiejś dużej ilości pieniędzy. Niewykluczone, że 49ers po prostu go obecną ze składu i będą liczyli na to, że znajdzie gdzieś zatrudnienie.
No wszystko mi się wydaje, że jednak chyba oni mają nadzieję na to, że chociaż drugą rundę jeszcze ściągną za niego, ale na to się zupełnie nie zanosi. Może za darmo rzeczywiście ktoś by się skusił. Chociaż Colin, mając możliwość grać za takie pieniądze, a grać za dużo mniejsze pieniądze, z pewnością rozważyłby głęboko taką degradację, czy to mu będzie się opłacać.
On, jeżeli pójdzie grać, jeżeli zostanie oddany komuś, zachowuje ten sam kąt.
No właśnie.
To ciągle oznaczałoby dla niego 11 milionów dolarów.
No właśnie, ale mówię...
On swoje pieniądze w tym roku zarobi. Do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Tu właśnie mówię o tych przyszłych sezonach, nie? Że jak to by wtedy wyglądało. No ale tak czy siak to wydaje się, że taki quarterback na inwestycje za takie pieniądze, no to będzie straszający los i nawet gdyby wzięła go dobra ekipa, no to po prostu z Colinem można pograć sezon, ale nie więcej.
No i nie wiadomo też, w jakiej on jest formie w tej chwili. Nie grał bardzo długo, jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, zresztą 49ers sami to powiedzieli, Kelly sam mówił, że ma dead arm, że ma martwe ramię, że nie jest w stanie rzucać piłki. Nie wiadomo, czy była to tylko zasłona dymna, czy rzeczywiście z jego ręką było aż tak źle, że nie był w stanie nawet brać udziału w sesjach treningowych. Sytuacja jest naprawdę zagmatwana. Nie wiadomo, kto mówi prawdę, nie wiadomo, kto robi zasłonę dymną i nie wiadomo, jakie są plany ani Kopernika, ani San Francisco 49ers. Wspomniałeś o drugiej rundzie draftu. Wydaje mi się, że o drugiej rundzie draftu Niners będą zapomnieć i jeżeli Kopernika komuś oddadzą, to będzie to, nie wiem, szósta, siódma runda draftu i wtedy będą, powinni być przynajmniej zadowoleni, że ktokolwiek chce cokolwiek za rozgrywającego z tak trudnym charakterem i z tak niepewną przyszłością obrać.
Koniec pierwszej części to zapowiedź spotkania Denver Broncos Carolina Panthers. Łukasz, jak widzisz ten mecz? Może przybliżmy troszeczkę, jak zmieniły się te dwie drużyny. Zaczynamy od Denver Broncos. Wydaje się, że ta ekipa no chyba najmocniej w tym sezonie NFL osłabiła się, szczególnie w ofensywie, osobą rozgrywającego, no i teraz już nie będzie taką siłą.
No zdecydowanie Denver Broncos w zeszłym roku docisła elita, to obrońcy tytułu mistrzowskiego. No i stracili dwóch podstawowych rozgrywających. To jest taka ciekawa sytuacja, bo po samym sezonie na oficjalnej stronie Denver Broncos John Elway wypowiadał się, że Broncos udało się zdobyć tytuł mistrzowski, mając dwóch quarterbacków, którzy grali poniżej średniej w NFL. Obraził przy okazji trochę Peytona Manninga, na pewno. Natomiast w tym roku Broncos idą do sezonu zasadniczego z Trevorem Simeonem, zawodnikiem, który ma na swoim koncie tylko jeden snap w meczu o punkty NFL i to jeden kneel down. Jego cała kariera to przyklęknięcie z piłką pod koniec meczu, więc trudno liczyć na to, że no, ta pozycja będzie wpisywać się dla nich no, jakkolwiek, nawet średnio. Na pewno gra w tym jeden będzie poniżej średniej.
No a mamy przeciwwagę w Carolinie Panthers, gdzie mamy Cama Newtona, gdzie mamy Kelvina Benjamina, który wraca po kontuzji, na pewno bardzo głodny gry, więc no wydaje się, że tutaj no jest ogromna dysproporcja. Jeżeli pomiędzy defensywą Denver Broncos, a defensywą Carolina Panthers możemy postawić, jakkolwiek by to brzmiało, znak równości, to ofensywa tutaj no mocno się różni.
Rzeczywiście, Cam Newton, przypomnijmy, to aktualny MVP, najbardziej wartościowy zawodnik ofensywny poprzedniego sezonu i wiele osób temperuje ten poziom oczekiwań, jaki stawiamy Camowi Newtonowi w tym sezonie, ale rzeczywiście dostaje kilka nowych zabawek z Kelvinem Benjaminem na czele. No, trzeba spodziewać się tego, że Newton będzie robił swoje i że Carolina Panthers będą zdobywali sporo punktów. Ja nawet wyżej cenię w tej chwili defensywę Carolina niż defensywę Denver Broncos, która przecież straciła kilku zawodników. Odszedł Danny Trevathan, Chicago Bears, odeszło kilku innych zawodników.
DeMarcus Ware też już nie będzie młodszy, tylko starszy.
te wszystkie czynniki na pewno spowodują to, że Brandys nie będą w stanie już wygrywać meczy grą w defensywie tak łatwo, jak przychodziło im to w zeszłym sezonie. I pierwszy mecz sezonu zasadniczego, to no, przypomnijmy wszystkim, to powtórka ubiegłorocznego Super Bowl.
A jeszcze a propos powtórki, bo przypomniałeś o tym spotkaniu, oglądałem ostatnie spotkanie Denver Broncos w preseason. No i Aqib Talib znowu zagrał mega chamsko. Może to nie było zagranie identyczne jak w Super Bowl, co widzieliśmy, jak pociągnął za kratkę kasku, ale jak wypchnął zawodnika, który już był za linią boczną, tak agresywnie, że mówię, what the fuck, co ten gość ma w głowie? Nie wiem, jeżeli nie będzie za to zawieszony, no to pewnie to będzie dlatego, że to jest tylko preseason, a nie spotkanie sezonu regularnego. No i Von Miller znowu grał świetnie. To co grał, grał mało, ale grał świetnie. No to akurat też, a propos tej powtórki Super Bowl, może się powtórzyć również w pierwszym spotkaniu.
Masz 100% rację w obu przypadkach. W przypadku obu tych gentlemanów. I ja myślę, że z jednej strony Carolina Panthers będą bardzo zmotywowani, będą chcieli zemścić się na Broncos za Super Bowl. Z drugiej strony Denver Broncos będą bardzo rozproszeni. Oni przed meczem otrzymają swoje pierścienie mistrzowskie, odbędzie się ceremonia zawieszenia takiego pamiątkowego baneru na koronie Mile High Stadium, więc te wszystkie uroczystości, które mają nagrodzić ich zwycięski sezon 2015, będą takim dodatkowym distraction. Powodują, że Broncos będą skoncentrowani bardziej na tej całej otoczce, wydaje mi się, niż na samym meczu. Plus trener Ron Rivera na pewno przygotuje kilka niespodzianek dla młodego rozgrywającego. Myślę, że Carolina Panthers będą zdecydowanym faworytem.
Tyle na dzisiaj w pierwszej części. Dzięki Ci bardzo, Łukasz, za dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Przed nami druga część podcastu. Gościem specjalnym jest pan Witold Cebulewski, komentator Eleven Sport. Witamy w progach NFL24 i Pick Six.
Witam serdecznie.
Pierwszy temat, o jakim będziemy rozmawiać, to Las Vegas Raiders. Wydawało się, że Oakland Raiders są bardzo blisko tego, by znaleźć się w Los Angeles. Negocjowano tam długo. Okazało się, że jednak Rams przynajmniej w tym sezonie wylądowali, prawdopodobnie niedługo dołączą do nich Chargers, a Raiders prawdopodobnie będą w Las Vegas, albo nie będą, może spróbują, nie wiem, jakimś naciskiem przez to miasto wymusić może nowy stadion w mieście Oakland. Jak widzisz, Witek, to całą sprawę? Wydaje ci się, że jednak ten pomysł ma swoją rację bytu i że Las Vegas może mieć swoje miasto w lidze NFL?
Na pewno rację bytu ekonomicznie tak. Myślę, że stąd też w ten projekt są zaangażowani ludzie związani z biznesem hotelarskim, związani z kasynami, z Tivoli, czy też także Sheldon Adelson. To są ludzie, którzy liczą na to, że to powoduje jeszcze większy przyrost turystów do Las Vegas. Zresztą Las Vegas jest sportowym miastem. Tam zainteresowanie sportem jest dość duże. No pytanie, czy to jest aż tak duży rynek, ale chociażby z Bay Area, czyli z Oakland i okolic, też tak daleko do Las Vegas nie jest. To jest jakieś 90 minut lotu, jak na warunki amerykańskie. Nie jest to zły pomysł. Mówiłeś o tej kwestii długich negocjacji z Los Angeles. No wydawało się rzeczywiście najbardziej chyba logiczne, że to Raiders się znajdą w Los Angeles, tym bardziej, że to jest jedyna ekipa, która w czasach, kiedy była w Los Angeles, zdobyła Super Bowl jeszcze za czasów Toma Floreta, który poprowadził ten zespół do mistrzowskiego tytułu. A teraz wszystko moim zdaniem wskazuje na to, że jest bardzo duża szansa na to, aby się Raiders znaleźli w Vegas. No wiadomo, że Roger Goodell był zawsze człowiekiem, który niezbyt chętnie patrzył na to ze względu na możliwość obstawiania w Vegas legalnego sportu, ale wiadomo, że Roger Goodell jest pracownikiem właścicieli. NFL to jest Liga Właścicieli. A Mark Davis jest bardzo jednak pro temu pomysłowi, aby przenieść drużynę do Las Vegas.
No właśnie, teraz dobrze też wspomniałeś o Marku Davisie, bo Al Davis z pewnością by do tego nie dopuścił. Teraz Mark widzi pieniądz w tym wszystkim, tylko też jest sprawą inną to, jak będzie wyglądać coś takiego, bo jeżeli z tego co czytałem, bo już projekt jest naprawdę imponujący i on niemal wygląda tak samo jak stadion, nowy ten piękny stadion w Los Angeles. Zresztą chyba nawet ta sama grupa konstruktorów tworzyła ten projekt, więc on jest bardzo podobny, łudząco podobny do tego obiektu w Los Angeles. Ale wracając do tematu, chodzi o to, że jeżeli będą kasyna na stadionie, a tak wydaje mi się, że te konsorcjum sobie to pomyślało, że to będzie tak jak Mandalay Bay Arena, to będzie tak jak na wielkich galach bokserskich, że po prostu wtedy, gdzie są przerwy, to można zejść sobie czy na górę, czy na dół i zagrać sobie czy cokolwiek. I pewnie ten pieniądz by się wtedy zwrócił, ale wtedy na stadion mieliby wejście tylko osoby powyżej 21 roku życia. Wydaje ci się, że to jest jakiś problem, czy nawet mimo tych trudności wydaje się ci, że nawet jeżeli nie będzie dzieci, to ma swoją rację bytu, że jednak to się sprzeda?
Wydaje mi się, że tu jest pole do kompromisu, bo jeśli się też słyszy o tych możliwych miejscach, gdzie ten stadion miałby być, no to jest jedno z tych miejsc w takim miejscu blisko Las Vegas Boulevard, czyli popularnego strip. Akurat też miałem przyjemność być w Vegas, więc mniej więcej wiemy, jak to wygląda. To jest naprawdę bardzo blisko centrum i to jest blisko innych kasyn, więc myślę, że też nie byłoby problemu, gdyby nawet tych kasyn nie było wewnątrz. Tu myślę, że jest jakieś pole do kompromisu. Tym bardziej, że Vegas to jest takie miejsce, w którym no, też przyjeżdżają całe rodziny. Można powiedzieć, że my często mówimy o tym, że to jest taka jaskinia hazardu, coś bardzo takiego, co nam się często kojarzy jako krajowy, który takich miejsc nie ma, jako coś bardzo dziwnego, ale tam często przyjeżdżają całe rodziny. Ja sam byłem świadkiem tego, jak w jednym z kasyn w kolejkach godziny pierwszej, drugiej w nocy mama grała na Jednorękim Bandycie, a obok dziecko spało w łóżeczku. Także no to jest bardziej, Vegas jest takim miejscem, gdzie ten hazard jest zabawą, jest entertainmentem. Oczywiście zdarzają się też nałogowi gracze, tak jak wszędzie i w każdej dziedzinie jest nałóg, gdzie jest czegoś przesyt. Ale myślę, że to jest to wszystko do pogodzenia. Też mówiłeś, zastanawiałeś się, czy to może być nacisk na władzę.
Tak, bo często właśnie Los Angeles było takim haczykiem, że jeżeli nie wybudujecie nowego stadionu, to my się przeniesiemy do Los Angeles. Jeżeli nie zrobicie tam czegoś, że będziemy mieli bezpieczną przystań, jak na przykład San Francisco walczyło tam długi okres o stadion. Też były różne stopnie nacisku. W końcu wywalczyli, że mają stadion Santa Clara. Aż w końcu drużyny się przeniosły. No i teraz wydaje się, że kolejnym takim miastem może być właśnie Las Vegas.
No właśnie. No to jest cały czas to pytanie. To się zawsze przypomina sytuacja jeszcze z przeprowadzki Baltimore Colts do Indianapolis. Tam też były długo rozmowy, wszyscy uważali, że jest to nacisk, ale ostatecznie zawiedziony właściciel zdecydował się, no i w ciągu tak naprawdę jednej nocy ciężarówkami wywiózł klub do Indianapolis i tak zaczęła się era Indianapolis Colts. Także ja bym nie oczywiście lekceważył tego elementu, no ale z drugiej strony nie słyszymy o żadnej, nie toczą się w tym momencie żadne rozmowy pomiędzy władzami Oakland czy też tego rejonu z właścicielami klubu, więc to tym bardziej
znaczy wstępne,
większa szansę na przeprowadzkę.
Wstępne jakieś deklaracje finansowe już padły, tak samo powstał projekt stadionu, zastrzeżono znak towarowy. No i te pierwsze sumy, nie wiem na ile to jest oficjalne, bo oficjalnie oczywiście nikt tego nie potwierdzi, póki to nie będzie klepnięte, ale informatorzy, którzy badają sprawę z bliska, no mówią, że ogromne sumy wchodzą w grę i że już 2 miliardy to są zebrane, więc tak naprawdę pozostało tylko 1,5 albo 1 jeszcze do zrobienia. Prawdopodobnie mówiono, że nawet jest szansa, że w 2018 roku stadion będzie gotowy. Teraz też pierwsze takie kroki sportowe Ligi Zawodowej w Las Vegas robi Liga NHL, bo właśnie teraz tam ekipa przeniosła się do tego miasta i ona będzie próbować no, jakiś tam biznes budować sportowy. Zobaczymy, jak to jej będzie wychodzić.
Tak, bodaj od 2000 następnego sezonu będzie
tak, tak.
17-18, taki nowy zespół, nie przeniesiony, tylko tak zwany expansion team. Ma być rzeczywiście w Las Vegas, ale nie ma co też porównywać rynku futbolowego do rynku hokejowego. Mówiłeś o tej kwestii znaku towarowego, zresztą tak faktycznie to został złożony wniosek on będzie oczywiście na 90% przyznany Oakland Raiders. Ten urząd patentowy, on najpierw musi rozpatrzyć kolejności wpływu, a było wcześniej, co ciekawe, 6 innych wniosków patentowych. One były złożone wówczas, kiedy Daly w styczniu powiedział o tych namiarach, więc ktoś od razu zgłosił, ale ten urząd patentowy jednak to rozstrzyga na zasadzie sądu i ci poprzedni wnioskodawcy musieliby udowodnić, że to nie ma nic wspólnego z klubem Oakland Raiders, ta ich prośba, że mają jakiś inny projekt. Więc myślę, że to jest raczej formalność, no ale formalnie rzeczywiście ten oficjalnie ten trademark Las Vegas Raiders jeszcze nie został zastrzeżony. No a co do tych 2 miliardów, no rzeczywiście, no to jest ogromna suma. No mówi się też o tym, że część ma być finansowane z podatków dla turystów, dodatkowej opłaty hotelowej dla tych, którzy będą w Las Vegas. To się mówi, że około 500 milionów może być właśnie z takiego podatku sfinansowane. No i tak wspomniałem, no i tu jest również jeszcze zaangażowane miasto, władze sportowe stanu, także z tego powodu, że chodzi o University of Nevada Las Vegas, który ma stadion, no jakiś kawałek, około 15 kilometrów od centrum. No i być może właśnie Redhawks chcieliby grać również na tym obiekcie, a także uniwersytet oferuje jakieś inne tereny, a te tereny są bardzo ważne w tym względzie, bo są ogromne koszty terenu, więc ten udziałowiec, który wniesie teren, no będzie miał też dużo do powiedzenia, bo jest to bardzo poważny koszt.
No tak, no i przede wszystkim gdyby taki stadion już powstał, no to przyciągałby mnóstwo celebrytów. Jeżeli w Los Angeles no, mówi się, że to jest miasto aniołów i tam jest naprawdę kolebka show biznesu, to w Las Vegas kolebka najbogatszych ludzi świata i tam na pewno dobrze by się tworzyło takie no, inne jakieś korporacje, biznesy. No i no, Davis musi czuć tutaj pieniądz, nie ma innego wyjścia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sprawa jest rozwojowa. Pewnie w najbliższym czasie, jeżeli planowane jest ewentualne pierwsze spotkanie w NFL w Las Vegas na rok 2019, to pewnie w niedługim czasie usłyszymy więcej informacji i będziemy może bliżsi poznania prawdy, czy to chodzi o nowy stadion w Oakland, czy to chodzi o kolejne jakieś wymuszone sprawy związane z miastem Oakland, czy po prostu chodzi o relokację. Kolejny temat, głośny również, bo a propos właśnie miasta Las Vegas do Los Angeles przenieśli się Rams. Wybrali z jedynko Jareda Goffa i wielu wtedy mówiło, że to jest najlepsza opcja, jaka mogła im się trafić. Dodatkowo mają Hard Knocks, czyli będą świetnie wypromowani, będą mieli świetnego młodego quarterbacka, który będzie ich ciągnął ku sukcesom. A wydaje się, przynajmniej po tych spotkaniach preseason i już mamy nawet też oficjalną informację, że Jared nie będzie pierwszym rozgrywającym, że Case Keenum będzie pierwszym rozgrywającym, a coś z tej bańki nadmuchanej zaczyna chyba powietrza coraz szybciej upływać i Jared wcale nie wygląda tak dobrze, jak wielu ekspertów sądziło jeszcze w trakcie draftu. Co o tym sądzisz, Witek?
Ja od początku uważałem, że to, że Jared Goff został wybrany z jedynką, to dlatego, że Rams wybierali, jeśli Jared mieli tę możliwość wyboru jedynki akurat i wybrali w tym momencie Jareda Goffa. I no, z powodu tego, że po prostu no, oni potrzebowali przyszłościowego rozgrywającego. Natomiast od początku nie wierzyłem w to, że to jest aż tak dobry zawodnik. Poza tym to jest naprawdę bardzo trudna sprawa, to przejście. Zawsze pamiętamy tych zawodników, którzy zrobili wielką karierę z jedynki. Ale tam wcale nie było tak dużo. Przypomnijmy chociażby te ostatnie kwestie, czy Jamarcusa Russella, czy pod koniec lat 90. Tima Coacha, którego wybrali Browns, kto o tym dziś pamięta, czy na początku lat 90. Jeff George do Colts, 8 lat zanim Colts wybrali Peytona Manninga, więc te jedynki w drafcie nie zawsze to byli zawodnicy na miarę, to często były potrzeby danych klubów i myślę, że ta potrzeba Rams posiadania takiego przyszłościowego rozgrywającego spowodowała to, że go wybrali. Ja też nie jestem pewny, czy Jeff Fisher od początku nie miał takiego pomysłu, jaki teraz wprowadza, aby bardzo ostrożnie kierować karierą Jareda Goffa, bo często takie wprowadzenie bardzo szybkie, choć ono jest wymagane często przez kibiców. Mówi się o tym, jak też sporo już koszulek sprzedano w Los Angeles z nazwiskiem Goffa i z jego numerem bodaj z 16, Jared Goff występuje. I sporo osób, można powiedzieć, napaliło się na tą jedynkę i tam jest w większości miast, gdzie przychodzi jedynka w drafcie, dwójka w drafcie, trójka w drafcie. Mi się wydaje jednak, że to jest bardzo dobry pomysł na razie Fischera, aby był Case Keenum pierwszym rozgrywającym. To jest rozsądny rozgrywający, zresztą miał bardzo dobrą końcówkę zeszłego sezonu, bardzo dobry stosunek podań na touchdown do interception, tam było bodaj to interception ratio to było 0,8%. To jest naprawdę bardzo rozsądny, solidny rozgrywający, który potrafi współpracować z dużą grupą zawodników, a także tymi, którzy potrafią łapać podanie out of the backfield. Todd Gurley jest wprawdzie takim zawodnikiem, który można powiedzieć w mniejszym stopniu to czyni, ale jest także Benny Cunningham, który jest takim utalentowanym zawodnikiem. Jest Malcolm Brown, który zabłysnął w preseason. To będzie taki zespół, który jednak będzie się moim zdaniem starał wygrywać mimo wszystko defensywą i starał się grać bardzo taki kontrolowany futbol w ataku. Zresztą nie na darmo często mówi się o Jeffie Fisherze field goal fish, tak? Że to jest bardzo konserwatywny szkoleniowiec. Ma no też Greg'a bardziej... Rolena, bardzo dobrego kickera, który myślę, że takim jest następnym kandydatem do tego, żeby pobić rekord długości strzału z gry.
No i mają, tak jak już też wspominałeś, Todda Gurleya, który też przez wielu jest uważany za jednego z najlepszych, bądź może przez wielu najlepszego młodego biegacza w lidze i że to on będzie następcą Adriana Petersona i będzie bił wielkie rekordy. Przecież sezon temu został najlepszym debiutantem w linii ofensywnej. Wielu uważało, że to ten tytuł należy się dla Amari Coopera, jednak przyznano go jemu. No i wydaje się, że to była chyba dobra decyzja, bo naprawdę ma ten zawodnik wielki potencjał. Wielki potencjał raczej nie grozi Trevorowi Siemianowi, czyli pierwszemu rozgrywającemu Denver Broncos. Mieli oni tak naprawdę Peytona Manninga, mieli Brocka Osweilera, mieli Marka Sancheza, a teraz zostali z Trevorem Siemianem. Co o tym sądzisz w ogóle i jak bardzo spadła produkcja, czy spadł pomysł na ofensywę, na efektywność ofensywy w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie był Peyton i był Brook. No a teraz mamy Trevora, mamy Sancheza, którego Dallas nie chce, znaczy którego Denver Broncos nie chce, a Dallas może weźmie, no ale to jest żadna inwestycja.
No tak, choć muszę tak powiedzieć, że ja tam, że rozmawiałem też z moim kolegą, którym współkomentuję mecz Eleven Sports, Jędrzejem Pęszewskim, którego też Państwo macie okazję usłyszeć w PIX. I właśnie śmialiśmy się i dyskutowaliśmy jakiś czas temu. No i Jędrzej stwierdził, że według niego Trevor Siemian będzie właśnie wyjściowym rozgrywającym. I ja też nie byłem bardzo daleko od tego, takiej opinii. To jest też dość taki, powiedziałbym, paradoksalnie rozsądny wybór, dlatego że Mark Sanchez to chyba było od początku próba, opierała się na jakichś fałszywych założeniach. Ja byłem szczerze mówiąc zdziwiony tą decyzją. Zresztą tak jak wielu. Natomiast no, jeśli chodzi o Paxtona Lynch'a, no to też to jest podobnie jak Jared Goff, taki work in progress, jak to się ładnie mówi, czyli jeszcze dużo pracy przed tym zawodnikiem, choć akurat tutaj, jeśli miałbym coś przewidywać, to wydaje mi się, że ten zawodnik może dostać szybciej szansę, nawet mówię o Paxtonie Lynch'u, niż Jared Goff, a to dlatego, że jednak Stinian wydaje mi się no, słabszą i opcją niż jest Case Keenum, no wszystko. No to jest też bardzo taki solidny zawodnik. No warto zwrócić uwagę na to, że kiedy grał w Northwestern, to on każdy kolejny sezon miał lepszy. To jest zawodnik, który potrafi biegać piłką. W ostatnim sezonie Northwestern miał 5 biegowych touchdownów. Oczywiście to nie jest taki zawodnik biegający z piłką, tak jakby to określić, ale też potrafi to robić, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy jest blisko do pola punktowego. Gracz, tak mówię, który się potrafi rozwijać, No jest to wiadomo szok, bo no, zawodnik, który do tej pory w karierze zawodowej miał chyba jeden snap i to kolanko, został wyjściowym rozgrywającym drużyny, która broni mistrzowski tytuł, no musiało to spowodować jakieś poruszenie. A ciekawe też, Trevor Siemian bardzo spokojnie reaguje na to, co się dzieje.
Jest... No ale zdecydowanie ma teraz taki chyba, możemy powiedzieć, że ma taki moment jak Brock Osweiler po kontuzji Peytona Manninga, że jeżeli wykorzysta, no to naprawdę może spaść już z kolejnym kontraktem, który naprawdę może go wywindować jako no, jednego z najdroższych quarterbacków ligi, bo taki kontrakt dostał Brock Osweiler.
No tak, można powiedzieć, że on tu jest pewne podobieństwo, jeśli chodzi o, mówiliśmy o Rams, teraz mówimy o Broncos, w podejściu tych dwóch zawodników, którzy no, będą wyjściowymi rozgrywającymi. Casey Keenan, którego też pytano o to, jak się czuje, patrząc na ilość tych koszulek na trybunach Jareda Goffa, zapytano go, czy on widział jakieś koszulki ze swoim numerem. Stwierdził, że chyba żadnej. Ale też mówi, że chodzi o to, jak się pracuje na boisku. I podobnie jest z Trevorem Siemianem. To jest też zawodnik, który bardzo tylko spokojnie podchodzi. To jest taki gracz zarządzający ofensywą. Zresztą, co ciekawe, kiedy podpisali Broncos kontrakt z Markiem Sanchezem, wówczas CJ Anderson, człowiek no, bardzo istotny w ofensywie Broncos, powiedział, że nie potrzebujemy bohatera jako rozgrywającego. No i to jest chyba dalszy ciąg tej historii.
Dokładnie. A Paxton Lynch to był quarterback, znaczy wzięty w pierwszej rundzie, no bo tych quarterbacków wzięto tak dużo, że Paxton no, był kolejnym dobrym. Wydaje się, że prospektem, który może w przyszłości być starterem w lidze NFL. No on grał, jest z Uniwersytetu Memphis w poprzednim sezonie 28 przyłożeń, sezon wcześniej 22. Przez wiele tygodni ekipa Memphis przez to była no, rewelacją rozgrywek, nie zaliczyła żadnej porażki. Pamiętam te rankingi NCAA, kiedy stawiano ją bardzo wysoko. No moment nadszedł, kiedy zaczęli mierzyć się z naprawdę poważnymi firmami w lidze NCAA i wtedy zaczęli pierwsze porażki zdobywać. Wcześniej przeciwko słabszym rywalom, gdzie ta presja defensywy nie była tak wielka, no radzili sobie nieźle i ta linia ofensywna Denver Broncos też jest niezła, więc teoretycznie będzie miał troszeczkę oddechu, chociaż wielu mówi o tym, że przede wszystkim o wyniku Denver Broncos zdecyduje linia defensywna. Jeżeli uda się utrzymać wynik w granicach jednego straconego przyłożenia, no to jest szansa na wygraną. Jeżeli więcej, no to może być rzeczywiście problem.
Tak jest, Wade Phillips nawet mówił o tym, że taka jest filozofia zespołu, że jeśli że nasza defensywa musi być lepsza niż defensywa rywali, jeśli nasi rywale zatrzymają nasz atak na małej ilości punktów, no to jest proste, że my musimy zatrzymać ich atak na jeszcze mniejszej liczbie punktów, więc no, zresztą ta filozofia była bardzo podobna w poprzednim sezonie, także w play-offs. Popatrzmy, jak bardzo dobry był special team, jaką wielką rolę odegrał Devon McManus, jaką olbrzymią rolę odegrał Panther Colty, który zagrał bardzo dobry postseason. No, gdyby nie defensywa, gdyby nie special team, to nawet Peyton Manning by nie dał w tej formie, w której był oczywiście w poprzednim sezonie, nie dał mistrzowskiego tytułu drużynie Białego Kubiaka.
Wyczerpaliśmy główne tematy naszego podcastu, a więc teraz też trochę o Tobie. Czym dla Ciebie jest Liga NFL? Komentowałeś Ligę NCAA, komentowałeś NFL, komentowałeś też australijskie footy. Jak mógłbyś to porównać?
To jest dla mnie numer jeden. To jest liga, którą się interesuje od bardzo, bardzo dawna i jest to dla mnie rzeczywiście, jeśli na tej całej skali rzeczy, które robiłem, oceniać no, bez wątpienia. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to absolutny numer jeden. No i to przede wszystkim dla mnie liga wyznacząca pewne standardy światowego sportu. Zresztą jest pewnym też trendseterem, bo nawet wiele osób, które się interesuje zawodowym sportem, nie wie, że pewne rzeczy zostały jakby zainicjowane przez NFL, chociażby draft po raz pierwszy w 1936 roku został zamyślony przez ówczesnego właściciela Philadelphia Eagles Berta Bella, późniejszego komisarza NFL, który też zwracał wielką uwagę na tą równość, na to parity, jak się mówi, aby no, jak najdłużej była walka, aby nie było takich zespołów, jak chociażby do dzisiaj jest MLB, gdzie są te drużyny, no takie jak New York Yankees czy Boston Red Sox, które no, jednak wyrastają ponad pozostałe zespoły. Oczywiście tam też coraz częściej zdarzają się inni mistrzowie, no ale jednak jest ta zdecydowana różnica. Natomiast NFL jest taką ligą wyrównaną, to niektórzy uważają za minus, natomiast ja uważam za olbrzymi trudni. Przypomina mi się taka historia związana właśnie z Edgarem Ballem, przypomnę, to był komisarz NFL w latach 46-59. I on, jego syn wspomina, że kiedy jego ojciec przychodził do domu, to często wołał do jego mamy, a swojej żony zadowolony, że już jest piąty czy szósty tydzień, a nadal wszystkie zespoły jeszcze teoretycznie mają szansę na awans do play-off. On po prostu był zafascynowany tym, mówił zawsze, że twoja liga jest tak silna, jak inna, starsze ogniwo. I to jest ta filozofia, która moim zdaniem jest zdecydowanie najważniejsza w National Football League. I ta filozofia, która powoduje, że jest to tak, no to tak ekscytujące rozgrywki. A druga kwestia to jest to, że dzisiaj ten zawodowy sport, często mówimy o tym, że jest przetyt. To szczególnie często mamy do czynienia z tym na przykład w piłce nożnej. Ta liczba rozgrywek, tak? Kolejne rozgrywki. I tak naprawdę te pojedyncze mecze zdają się nam troszkę tracić na znaczeniu. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, w NFL nigdy nie jesteśmy, powiedziałbym, znużeni. Jest tych meczów, niektórzy uważają nawet za mało. Mówiło się przecież o tym, że być może dwa mecze preseason zostaną zmienione na mecze regular season. Tutaj jest opozycja z kolei związku zawodowego. Opozycja w sensie pewnie też pozycji negocjacyjnej do jakichś nowych układów zbiorowych. Ale nigdy nie mamy przesytów, nigdy nie mamy dość National Football League, bo to jest także w ten sposób, jeśli chodzi o liczbę meczów, bardzo dobrze skonstruowana liga.
Dokładnie, i też nie mamy czegoś takiego, że ktoś na siłę chce przegrywać, by zdobyć pierwszy pick draftu, jak chociażby jeszcze stosunkowo niedawno w lidze NBA Philadelphia 76ers próbowała coś takiego zrobić. No w NFL jest to raczej niemożliwe, bo trener by od razu stracił posadę, to nie ma tłumaczenia, że coś chcemy, bo ta też jedynka draftu, o czym też wspominałeś wcześniej, to też nie jest żaden gwarant sukcesu, no i każde zwycięstwo się liczy, że...
Tak, niezależnie od tego, czy ta jedynka w drafcie to jest jedynka, która jest uzyskana przy pomocy jakiegoś trade'u, czy też po prostu to jest ten pierwszy wybór drafty związany z najsłabszym wynikiem, który było przecież przypomnę Rampi Lien w poprzednim sezonie, czyli najsłabszego wyniku w lidze i najsłabszego bilansu, no ale jednak postarali się o tą jedynkę. Niezależnie od tego, te pierwsze numery w drafcie no, nie dają automatycznego przełożenia na dobrego zawodnika. No, mówiliśmy dzisiaj o zawodnikach różnych, ale mówiliśmy o Trevorze Semianie, który został wybrany no, 250 w drafcie, tak, a będzie wyjściowym rozgrywającym obrońców tytułu.
Dokładnie, Tony Romo przecież w ogóle w drafcie nie był wybrany, a wielu mówi, że to jeden z najwybitniejszych quarterbacków, który może, jeżeli się wyleczy i spróbuje jeszcze wrócić, no to pokaże klasę, bo już sezon wcześniej przed kontuzją też pokazał wielką klasę, no a został zupełnie pominięty. Tak samo Tom Brady z dalekim numerem, no jest wielu tych przypadków, kiedy okazuje się, że na przykład Jarnon Clooney z Houston Texans nie pokazuje tego, co tak naprawdę na co go stać, jest kontuzjowany, nie gra, życie, bo to też jest różne przejścia. Teraz mieliśmy serial z Bossą, który ostatecznie został zakończony no, pozytywnie, że jednak zagra w San Diego Chargers, no ale tych przypadków, kiedy nie udaje się z tego potencjału wykorzystać w zawodnikach z pierwszej rundy, no jest mnóstwo i tak rzeczywiście coś w tym jest, że mówię, to też cała celebracja tego okresu off-season to jest też coś wyjątkowego, bo zwracamy uwagę na takie błahe rzeczy, jak na przykład jeden zawodnik wraca do treningu, bądź nie wraca, bądź coś, nagle jakiś uraz. Próbujemy się tego dowiedzieć, to ma swoją taką no, wartość, jak gdyby tych spotkań było na przykład 60 czy 50, to raz, że zawodnicy fizycznie tego nie wytrzymali, a dwa, no to rzeczywiście, to by się jakoś rozpłyciło i tak byśmy się do tego nie przygotowywali.
No i nawet ten preseason ma swój smaczek, nawet nie tyle, jeśli chodzi o mecze, bo wiadomo, że no to przełożenie wyników meczów preseasonowych na mecze regulacyjne jest żadne. Ja zawsze tutaj podaję jako taki no, klasyk sezon 2008, kiedy w sezonie z tym preseason Lions mieli bilans 4 do 0, czyli wygrali 4 mecze, ponieśli 0 porażek, a w sezonie zasadniczym mieli 0-16. Więc to też jest przykład, że ten sezon może nie pod względem wyników, ale względem różnych historii, chociażby no, w tym sezonie mamy taki prawdziwy wysyp poważnych kontuzji, tak? Kontuzję Romo, teraz kontuzję tego Bridgewatera. Zresztą co ciekawe, w tej rozmowie, którą wspomniałem wcześniej z Jędrzejem, kiedy mówiliśmy o backupach, on mówił o Semianie, także w sprawie Daniela, ja parę dni temu się roześmiałem i mówię, no to by było ciekawe, gdyby walki grał Sean Hill zamiast tego Bridgewatera. No i jak się dowiedziałem o tej kontuzji TB, to tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście mógłbym może a propos Vegas, jakbym postawił na to, że Sean Hill będzie wyjściowym rozgrywającym Vikings w tym sezonie, przynajmniej na początku, no to może bym sporo wygrał.
No ja tak obstawiałem na Twitterze, sobie dyskutowaliśmy o tym, o tych świetnych występach Daka Prescotta i właśnie też tak zaczęliśmy dyskutować o tym, no fajnie, Dak się prezentuje, ale to tylko pre-season, on tam i tak nie będzie miał szans gry. Mówię, no mówię, pamiętajcie, mówię, Tony Romo też nie jest wieczny, mówię, chociaż wiedziałem, że będzie zdrowy, nic tam nie myślałem, że mu coś się stanie wielkiego, ale taki kosztem Brandona Widena taki backup jak Dak Prescott może mu się przydać, prędzej czy później, a właśnie ktoś tam mi odpowiedział, że no ale chyba nie sądzi, że on może z Romo powalczyć o pierwszy skład. No tu się okazuje, że tony się wysypą nam szybciej niż pewnie nawet najwięksi hejterzy Dallas Cowboys, których w samych Stanach Zjednoczonych nie brakuje, niż myśleli. No i będziemy mieli ciekawy sezon. Zobaczymy jak to się rozpocznie, bo to już tylko tydzień i jeden dzień. Masz do wyboru być jako widz na Super Bowl, bądź komentować International Series jako komentator. Co wybierasz i dlaczego?
No-brainer, to nie mam wątpliwości. Oczywiście Super Bowl. Akurat nie jako komentator telewizyjny, ale jako dziennikarz miałem okazję być na kilku meczach International Series. Natomiast ten Super Bowl jest czymś, co wykracza ponad takie zwyczajne widowisko sportowe, choć rzeczywiście czasem jest tym więcej tej otoczki niż samego jakiegoś świetnego, wyjątkowego spotkania, bo często jest tak, że te mecze poprzednich rund, czy też nawet mecze regularne są pojedyncze, są ciekawsze niż w ostatnich latach Super Bowl, no ale to oczywiście wydarzenia wykraczające poza normalne ramy, to mecz, można powiedzieć, który jest czymś więcej niż no nie tylko taki mecz normalny National Football League, no ale jest wydarzeniem ogólnoświatowym, jest wydarzeniem globalnym. No jest czymś, co na pewno można, czymś się na pewno można pochwalić, to na pewno można wspominać. Być na Super Bowl, przecież nie wszyscy ludzie, którzy bardzo niewielu kibiców NFL, którzy byli na wielu spotkaniach ludzi żyjących nawet nie w Stanach Zjednoczonych, miały okazję być na tym spotkaniu. Więc tu nie miałbym żadnych wątpliwości. Kibic ma na to Super Bowl, to nawet gdybym miał być kibicem w takiej sytuacji, w której był mecz w Nowym Jorku, kiedy były wówczas temperatury ujemne, kiedy Seahawks pokonywali Broncos, więc nawet to zimne miejsce bym wybrał na Super Bowl.
No tym bardziej, że jeszcze to spotkanie wtedy, jego przebieg ułożył się tak, że praktycznie już w połowie spotkania wiedzieliśmy, że kto będzie zwycięzcą, no i tylko odliczaliśmy, kiedy ten wyrok ostatecznie zostanie wykonany.
Ale nawet mimo tego, no Super Bowl po prostu, no to wystarczą te dwa słowa, nawet chyba nie trzeba więcej mówić, więc zdecydowanie Super Bowl jako film.
To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, dyskutowania na poruszane dzisiaj tematy. Byli z Wami Karol Potaś
i Witold Cebulewski.
A w pierwszej części Łukasz Dudka. Trzymajcie się, cześć!